ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Ciąg dalszy awantury o aborcję między Lewicą i Trzecią Drogą, wspólna wizyta prezydenta Dudy i premiera Tuska w Białym Domu oraz przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego przed Sejmową Komisją do Spraw Pegasusa to główne tematy polityczne rozpoczynającego się tygodnia. Witam Państwa w popołudniowej rozmowie RMF, a naszym gościem jest Robert Biedroń, współprzewodniczący Nowej Lewicy, europoseł. Witam Pana serdecznie.
Dobry wieczór, panie redaktorze, i dobry wieczór państwu, i pozdrawiam ze Strasburga.
Pozdrawiamy też. Dziaderst, tchórz, morderca kobiet. Może to nie brzmi jak pozdrowienia, ale to są cytaty. Dziaderst, tchórz, morderca kobiet. Te wszystkie pieszczotliwe określenia to wy, lewica, o swoim koalicjancie, czyli o Hołowni. Wyp, dalaj, tak napisała do Hołowni pana koleżanka partyjna Anna Maria Żukowska. Pan by się podpisał pod tym tweetem?
Nie, nie podpisałbym się, ale te same słowa, chociaż nie publicznie, pewnie wielu z nas wypowiada i to jest emocja, którą żyje dzisiaj ulica i żyją miliony Polek, które czują się oszukane przez pana marszałka Sejmu, który obiecał, że w tych sprawach będziemy jednoznaczni, że nie będzie szukał w tej sprawie trzeciej drogi, bo za aborcją można być za albo przeciw i my jako demokraci obiecaliśmy, że będziemy za, więc ja rozumiem emocje wokół tego, ale język na pewno, który jest obraźliwy, który nie przystoi parlamentarzystom, na pewno nie jest moją estetyką.
A dlaczego nie powiecie po prostu, że no sprawdzam, to znaczy dlaczego nie będziecie konsekwentni i nie zagrozicie zerwaniem koalicji w sprawie aborcji?
Bo jesteśmy odpowiedzialni, bo ta koalicja jest budowana na bardzo szerokiej formule współpracy w wielu aspektach i nie chodzi tylko i wyłącznie o jedną kwestię, w której jesteśmy zdeterminowani i jej nie odpuścimy, ale chodzi o współpracę w wielu różnych sferach funkcjonowania tej koalicji. Ludzie nie po to głosowali na nas 15 października, żeby dzisiaj się poddać, rozwalić to wszystko.
No ale może głosowali na was choćby po to, kobiety na was głosowały, żebyście dowieźli legalną aborcję.
I dlatego lewica jest zdeterminowana, no wie pan.
Ale nie aż tak, rozumiem, że nie aż tak, żeby zagrozić zerwaniem koalicji, chociaż Hołownia z Kosiniakiem grożą zerwaniem koalicji w dużo mniej ważnej sprawie w kwestii składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Wy nie będziecie tak grozić w sprawie aborcji.
Wie pan, w tej sprawie wyjdą na cieniasów, bo oczywiście nie zerwą tej koalicji, jeżeli nie będzie zgody co do składki. To są tylko i wyłącznie takie zapowiedzi. Już jeden był taki, który właśnie zapowiadał, że ktoś tam jest cieniasem i skończyło się, jak się skończyło. Ja ostrzegam tych wszystkich, którzy tutaj są napaleni na jakieś zrywanie koalicji, kubeł zimnej wody na ostudzenie. Także tych, którzy dają tego typu wpisy w internecie pełne wulgaryzmów. Tutaj trzeba z determinacją walczyć o pewne kwestie. 7 kwietnia będą wybory i myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy wszystkim pokazali, co myślimy o polityce trzeciej drogi. Pokazali im po prostu czerwoną kartkę. Nie ratujmy już tych, którzy nie chcą ratować kobiet. No, ja przypomnę, wielu z naszych znajomych zagłosowało za trzecią drogą tylko i wyłącznie dlatego, że obawiali się, że nie przekroczą progu i całkiem nieźle sobie dzięki tym głosom poradzili. Dzisiaj nie trzeba już ich ratować, więc ratujmy kobiety i ratujmy sprawę. Głosujmy za tymi, którzy są za prawem kobiet do przerywania ciąży.
Prezydent Duda i premier Tusk jutro wspólnie spotkają się w Białym Domu z prezydentem Joe Bidenem z okazji 25-lecia Polski w NATO. To jest pana zdaniem rytualna, ważna, ale rytualna wizyta, czy o coś ważnego chodzi?
Nie, no niezwykle ważna, bo to jest dobra rocznica, żeby podkreślać naszą współpracę ponad podziałami w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, fundamentu dzisiaj i priorytetu także dla tej koalicji, chyba dla wszystkich Polek i Polaków. To dobry sygnał. Panowie przez wiele lat się okładali łopatkami po głowach. Dzisiaj jadą razem do Waszyngtonu. Szkoda tylko, że to musiał prezydent Stanów Zjednoczonych ich wezwać na ten dywanik, żeby się w tych sprawach mogli próbować dogadywać.
Ale pan myśli, że to jest dywanik? To znaczy, że taki był zamysł Bidena, żeby trochę pogodzić Polaków, którzy się walą po łbach w kraju, mając na karku Putina? O to chodziło, czy to nasza interpretacja krajowa?
Ewidentne, żeby szukać tego, co nas łączy, i powinniśmy z tego wyciągnąć morał na przyszłość, że w sprawach dotyczących polityki zagranicznej, naszego bezpieczeństwa milionów Polek i Polaków, bez względu na barwy polityczne, politycy powinni ze sobą współpracować, i to jest dobry przykład z prezydenta i premiera, że jadą tam wspólnie będą występowali, ale szkoda, że musiał do tego doprowadzić prezydent Stanów Zjednoczonych.
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera powiedział ostatnio, że mamy tylko 3 lata, cytat, 3 lata dzielą nas od ataku Rosji, jest taki wariant. Czy polscy politycy, pana zdaniem, powinni straszyć społeczeństwo wojną, czy się powstrzymać?
Polscy politycy przede wszystkim powinni przygotować nas na najgorsze scenariusze, a takim scenariuszem na pewno byłby konflikt zbrojny i wojna. Co to oznaczać w praktyce powinno? Po pierwsze, oczywiście współpraca i szukanie tutaj wszystkiego, co nas łączy, i mówienie jednym głosem, ale także współpraca w NATO i budowanie silnej Europy, Unii Europejskiej. PiS przez ostatnie 8 lat zaniedbał kwestie związane z umacnianiem Unii Europejskiej. My jako Lewica opowiadamy się między innymi za budową współpracy w ramach tworzenia armii europejskiej, funduszy na armię europejską, na wspólne zbrojenia. Dzisiaj mamy 27 generałów, 27 armii w 27 krajach członkowskich Unii Europejskiej. Mamy zasadę weta, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji politycznych dotyczących polityki zagranicznej. To się musi zmienić. Unia Europejska musi nabrać inicjatywy takiej sprawczości, jeśli chodzi o kwestie związane z obronnością, z bezpieczeństwem, szybciej na to reagować i bardziej skutecznie. I Lewica o tym mówiła od lat. Na szczęście dzisiaj prawica do tych pomysłów też się przekonuje. I mam nadzieję, że oprócz komisarza do spraw obronności, także w ramach Unii Europejskiej zaczniemy rozmawiać o wspólnej armii, o wspólnym zarządzaniu, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo, i podejmowaniu decyzji większością głosów, a nie jednogłośnie, bo znów znajdzie się jakiś Orban, który na przykład będzie blokował pomoc dla Ukrainy.
Jarosław Kaczyński w piątek będzie zeznawał przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. O co by go pan zapytał?
O to, czy... dlaczego podsłuchiwał 1000 Polaków, a przede wszystkim dlaczego zrobił takie świństwo, że podsłuchiwał także swoich kolegów z partii i koleżanki.
Ale pan sądzi, że to Kaczyński tam naciskał guziki, Kaczyński decydował o tych podsłuchach? Tak pan uważa?
A ktoś ma wątpliwości, że to nie Kaczyński z Nowogrodzkiej podejmował takie decyzje?
Pan sprawdzał swój telefon?
Nie sprawdzałem. Szczerze mówiąc, ja nie mam nic do ukrycia, więc się nie boję, dlatego nie sprawdzam tego telefonu.
To samo mówią pisowcy. Jak ktoś nie ma nic do ukrycia, to niech się nie obawia podsłuchów. Żegnamy słuchacze RMF-u, przechodzimy do RMF24 i do mediów społecznościowych, a tam z Robertem Biedroniem porozmawiamy m.in. o biskupie Jędraszewskim i CPK w Baranowie. Zapraszam. No dobrze, to najpierw zapytam pana o pański projekt, czy zapowiadany przez pana projekt 35-godzinnego tygodnia pracy. Lewica miała złożyć taki projekt, żebyśmy pracowali 7 godzin dziennie za te same pieniądze. Polacy pracują za dużo?
No, to nie musi być moja opinia. Wiemy dobrze, że Polacy pracują najwięcej w Europie obok Greków. Mamy stereotyp Greków, ale okazuje się, że oni pracują więcej od Polaków.
Chyba jesteśmy ex aequo. Polacy, tak. Grecy, potem długo nic, potem Niemcy.
Dokładnie. Więc i pracujemy za dużo mniejsze pieniądze niż pozostali członkowie Unii Europejskiej, którzy pracują mniej za większe pieniądze. Ja chciałbym doprowadzić do tego, i taki jest zamysł Lewicy, żebyśmy pracowali mniej za większe pieniądze. I dlatego Lewica z jednej strony walczy w Unii Europejskiej o to, żeby skrócić czas pracy na przykład do 35 godzin tygodniowo, a z drugiej strony wywalczyliśmy na przykład europejską pensję minimalną. Czyli doprowadziliśmy do tego, że są pewne standardy, jeśli chodzi o minimalne wynagrodzenia. Ja chciałbym, żeby też w przyszłości ta europejska pensja minimalna była ustalana dla całej Unii Europejskiej, a nie dla poszczególnych krajów. I standard związany z mniejszym, z mniejszym czasem pracy.
Ale jedna w całej Unii? Nie.
Dzisiaj tak nie jest, ale taki powinien być standard.
Jedna wysokość pensji minimalnej w całej Unii?
Oczywiście, taki powinien być cel. Uważam, że powinniśmy mieć jeden standard, jeśli chodzi o pensję minimalną w całej Unii. Dzisiaj oczywiście tak nie jest. Wiemy, że dyrektywa...
Ale to byśmy chyba mieli minimalną na poziomie 10 tysięcy, jakbyśmy porównali ją z bogatszymi krajami.
Panie redaktorze, no ale musimy sobie obierać jakieś cele. Ja chciałbym, żeby Polki i Polacy w końcu po 20 latach obecności Polski w Unii Europejskiej godnie zarabiali. No naprawdę, to jest...
No dobrze, okej, okay, ale to jest pieśń przyszłości. Na razie chcę zapytać o ten projekt 35-godzinnego tygodnia pracy, czyli 7 godzin dziennie za te same pieniądze. Czy wy macie obgadane w koalicji, że Platforma to poprze i wasz ulubiony koalicjant, czyli Hołownia, też to poprze?
Mamy na pewno deklarację Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. Pani ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zadeklarowała, że ministerstwo będzie pracowało nad tego typu rozwiązaniem, więc w tej sprawie Donald Tusk, przypomnę, też się wypowiadał. Podczas kampanii wyborczej też składał deklarację, że trzeba skrócić czas pracy Polek i Polaków, którzy pracują, jeszcze raz przypomnę, najwięcej w Europie. I musimy doprowadzić do tego, żeby to słowo ciałem się stało, a więc projektem ustawy. Ja pracuję razem w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rozmawiam o tym z panią ministrą.
A kiedy ten projekt będzie gotowy? Mniej więcej?
Na przestrzeni kilku miesięcy.
Miesięcy?
Tak, okay. Bo tutaj są potrzebne, przypomnę, panie redaktorze, szerokie konsultacje. Jest to projekt, który fundamentalnie będzie zmieniał pewne standardy, jeśli chodzi o sposób pracy i ilość czasu.
A szanse przyjęcia tego projektu na ile pan ocenia procent?
Duże, dlatego że jest zrozumienie też w innych klubach wobec skrócenia czasu pracy. Na pewno ludowcy też przecież wypowiadali się w tych kwestiach. Myślę, że Polska 2050 na pewno też będzie głosowała za. Nie słyszałem sprzeciwu raczej w koalicji, kiedy jako Lewica położyliśmy ten postulat na stole wśród koalicjantów, więc mam nadzieję, że dowieziemy to do końca kadencji, jeśli nie nawet do połowy kadencji. Zrobili to Hiszpanie, testują już Niemcy, kolejne przedsiębiorstwa, także w Polsce, przypomnę, państwo wprowadzają tego typu rozwiązania.
Testują, tak, albo nawet wprowadzają.
Tak.
Panie Europośle.
To przynosi realne zyski także dla właścicieli firm. Firma się staje bardziej atrakcyjna, bardziej konkurencyjna. To zachęca pracowników do pracy w takich przedsiębiorstwach.
Chciałem pana zapytać teraz o wybory samorządowe, które są, a jakby ich nie było trochę. W czwartek upływa termin na zgłaszanie kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Jakby pan miał wymienić trzech swoich ulubionych kandydatów czy kandydatek w tych wyborach samorządowych, to kogo by pan wymienił?
Niech pan redaktor mi tego nie robi, bo Lewica wystawiła aż 10 tysięcy kandydatów i kandydatów.
Właśnie chcę, żeby pan trójkę wybrał i coś i zachęcił.
No, wie pan, moje serce jest zawsze przy Słupsku, więc pani prezydent Krystyna Danilecka Wojewódzka na pewno bardzo kibicuje pani prezydent reelekcji. Oczywiście ja wspieram kobiety, więc pani prezydentka Świdnicy, Beata Moskal-Słonieska, no i oczywiście Magdalena Biejat w Warszawie, której bardzo kibicuję i wierzę, że byłaby świetną prezydentką.
Centralny port komunikacyjny. Budować CPK czy zaorać, pana zdanie?
Budować, ale oczywiście z głową. Doprowadzić do tego, żeby ten projekt miał swoje uzasadnienie ekonomiczne, społeczne, prorozwojowe dla Polski. Lewica generalnie jest za dobrymi projektami, dobrymi inwestycjami strategicznymi dla państwa. Więc CPK tak, ale no, to musi mieć swoje uzasadnienie. Nie można powtarzać błędów z Radomia, gdzie wybudowano lotnisko, które no, raczej swoich...
Na razie odbywają się jakieś przedziwne konkursy na audyt, z których niewiele wynika. Nie ma pan wrażenia, że pański koalicjant, w tym przypadku Maciej Lasek, po prostu chce to przetrzymać w jakiejś zamrażarce już nie sejmowej i uwalić ten projekt?
Boję się tego, bo przypomina mi się od razu, jak poprzednicy nasi z różnych opcji budowali elektrownię atomową. Tam też było pełno pełnomocników, którzy mieli bardzo dobre pensje i do dzisiaj elektrowni atomowych nie ma. Więc boję się powtórki tego samego scenariusza, no ale Lewica jest po to w tym rządzie, żeby też tego typu inwestycji pilnować, żeby one nie były tylko i wyłącznie gigantomanią władzy, jak na przykład stadiony, które dzisiaj często stoją puste i nie pełnią swoich funkcji, bo są po prostu przeskalowane, ale żeby służyły społeczeństwu. Dzisiaj 14 milionów Polek i Polaków jest wykluczonych komunikacyjnie i jeżeli ten projekt pozwoli przywrócić przynajmniej dużej części ludzi dostęp do dobrze zorganizowanego transportu zbiorowego, to my jako Lewica będziemy za.
Pańska grupa w Parlamencie Europejskim, grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów, od zawsze popierała Zielony Ład. To był wasz konik. Bardzo w tej sprawie naciskaliście, zabiegaliście, żeby politykę klimatyczną prowadzić jak naj, konsekwentniej, jak najostrzej. Czy będziecie bronić teraz Zielonego Ładu? Bo ja mam wrażenie, że ten Zielony Ład taką sierotką teraz został. Nikt się do niego nie przyznaje.
No więc ja się przyznaję, panie redaktorze, szanowni państwo, uważam, że Zielony Ład jest potrzebny.
No w Polsce jest pan chyba wyjątkiem, że pan się przyznaje do Zielonego Ładu.
Niewielu zauważyłem. Ale wie pan, w słusznej sprawie czasami warto być samotnikiem, bo a później się kolejni przyłączą. No
Czarny Piotruś, tak?
Czarny Piotruś. Zrobiono na pewno z Zielonego Ładu takiego potwora, ładu i uważam, że błędnie, bo dzisiaj problemem rolników nie jest Zielony Ład głównie. Dzisiaj problemem rolników jest zalewające globalnie rynki zboża z Rosji, które są tanie, dostępne i obniżają globalnie, także w Polsce, ceny. I pan komisarz Wojciechowski, komisarz do spraw rolnictwa z nadania PiS-u, niewiele zrobił, żeby rolników chronić przed tym tanim zbożem zalewającym rynki europejskie, w tym rynek polski. My dzisiaj, państwo przed chwilą o tym informowaliśmy, przegłosowaliśmy wniosek o debatę pilną w sprawie właśnie zakazu importu z Rosji, z Białorusi produktów, towarów, także różnego rodzaju zbóż i będziemy pomagali panu Wojciechowskiemu się ogarnąć, podejmowali w parlamencie decyzje, które będą wskazywały kierunki, w którym Unia Europejska powinna...
Ale będzie pan głosował czy będzie pan podnosił rękę za wykastrowaniem Zielonego Ładu, za likwidacją tej części rolniczej, czy takim osłabieniem tej części rolniczej, czy nie?
Podobnie jak moja grupa, na pewno będziemy bronili założeń Zielonego Ładu i wszystko, co dobre w tym Zielonym Ładzie, powinno być podtrzymane, bo ten Zielony Ład jest także ratunkiem dla rolników. Sprawi, że rolnicy w perspektywie 10, 20, 50 lat będą mogli nadal uprawiać swoją ziemię. I populiści, którzy gadają, że Zielony Ład szkodzi rolnikom, że jako cały pakiet, bo to jest cały pakiet rozwiązań, nie jest dobry dla rolnictwa, sprzyja Putinowi. To są pożyteczni idioci Putina, którzy tak twierdzą.
Ale jakieś błędy chyba tacy ludzie jak pan popełnili, że ten Zielony Ład jest takim czarnym Piotrusiem do pokazywania palcem.
Panie redaktorze,
główne błędy to jakie?
Brak informacji, brak dostępu do informacji dla rolników. Oni łatwo kupują tą retorykę, bo ta populistyczna prawica im sprzedaje tą retorykę. Kiedyś bali się wstąpienia do Unii Europejskiej, przypomnę. Później obawiano się, że ta ziemia zostanie wykupiona przez Niemców. Dzisiaj boją się Zielonego Ładu. Jak ktoś czegoś nie rozumie, coś nie zostało przez polityków, przez media dokładnie wyjaśnione, to później tak to się kończy. To jest nasz błąd. Bije się w piersi. No tak,
więcej tłumaczyć to brzmi trochę jak mantra Unii Wolności, ale już dobrze, nie wchodźmy w to. Chcę zapytać pana o innego pana ulubieńca i chyba ze wzajemnością, czyli biskupa Jędraszewskiego. Odchodzi biskup Jędraszewski z episkopatu. O takich jak pan mówił, tęczowa zaraza. Odchodzi też biskup Gondecki po gromce in vitro. Czy w polskim kościele kruszeje beton?
Nie, ja widzę nadal niestety dość twardy beton. Oczywiście krzyż na drogę dla tych panów. Nie będziemy płakali za tego typu ludźmi i myślę, że wielu katolików też wierzących odetchnęło z ulgą, bo te gorszące słowa, które padały ze strony pana arcybiskupa Jędrzejewskiego czy innych, no one gorszyły publicznie, one dzieliły społeczeństwo i nijak się miały też do papieża Franciszka. Ja w wielu kwestiach, na przykład Ukrainy, nie zgadzam się z papieżem Franciszkiem, ale to, jak on się wypowiada w sprawie na przykład osób LGBT, jest na pewno bliższe mi niż panu Jędraszewskiemu, a to pan Jędraszewski powinien korzystać z papieża jako drogowskazu w swoich słowach. Krzyż na drogę, do widzenia. Ja na
ale
pewno...
czy pan śledzi w ogóle te zmiany w Kościele, czy dla takich ludzi jak pan to jest już kompletnie nieistotne?
Panie, ja jestem świeckim politykiem. Ja naprawdę, dla mnie życie Kościoła mnie obchodzi w momencie, kiedy Kościół próbuje zaglądać mi do łóżka, próbuje decydować o prawach kobiet, próbuje mieszać się w sprawy państwa. Ale jest to instytucja, która powinna się jak najdalej trzymać od polityki i polityków. I ja naprawdę, kiedy Kościół przechodzi tego typu zmiany, ja kibicuję oczywiście pozytywnym zmianom w Kościele, ale to jest instytucja, która powinna być trzymana z daleka od państwa. Ona wielokrotnie udowodniła, że raczej szkodzi świeckiemu państwu, demokracji, prawom człowieka niż pomaga. Więc nie mam żadnych emocji z tym związanych. Ci panowie naprawdę wiele zaszkodzili, myślę, dla państwa i ta retoryka była gorsząca. Za tego typu słowa często się odpowiada karnie, więc i tak mają szczęście, że karnie nie odpowiadali za to.
Pan miał kiedyś wielką partię Wiosnę, która szybowała w sondażach. Miał pan też szanse prezydenckie i ambicje prezydenckie, które no, skończyły się wynikiem 2,22. A jak pan ocenia szanse prezydenckie marszałka Hołowni?
Ja przypomnę, że Lewica odniosła sukces dzięki temu, że właśnie te partie połączyliśmy i wprowadziliśmy po latach niebytu Lewicę do polskiego parlamentu, a po 18 latach Lewica współrządzi, więc nadal to jest i nadal...
Nie umie załatwić kwestii aborcji, ale dobrze, nie chcę w to już wchodzić.
Panie, natomiast chcę... Wolałby pan, że co, żebyśmy byli w opozycji, żebyśmy w żadnej sprawczości nie mieli.
Wiem, poczyta te fora, których tam wyklinają Hołownię, to wyklinają też was, chociażby za to, że w negocjacjach koalicyjnych nie postawiliście sprawy na ostro i nie zapisaliście, że ma być liberalizacja ustawy.
Nie byłoby koalicji.
A może trzeba było sprawdzić to, czy nie byłoby koalicji. Dobrze, tak, ale...
że nie ma koalicji i że PiS nadal rządzi.
Ja powtarzam tylko to, co jest na tych forach, ale zostawmy, nie wchodźmy w to. Chcę pana na serio zapytać. No, z punktu widzenia osoby, która przeszła tę drogę i też jakby leciała do gwiazd i w pewnym momencie z różnych powodów te słupki zaczęły spadać. Jak pan ocenia szanse prezydenckie Hołowni?
Nie mnie oceniać, ale na pewno ja nie zagłosowałbym za Szymonem Hołownią w wyborach prezydenckich. Będziemy mieli swoją kandydatkę w tych wyborach. Mówię kandydatkę, bo wierzę, że to będzie kobieta i ja będę miał na kogo głosować i ta osoba na pewno nie będzie wybierała trzeciej drogi w sprawie aborcji czy innych spraw związanych z demokracją, bo w sprawie aborcji można być za albo przeciw, ale na pewno nie można kluczyć, tak jak robi to pan marszałek.
Kandydatkę Magdaleny Biejat, jak rozumiem.
Ale u nas akurat jest urodzaj kandydatek.
Ale miał pan na myśli Magdalenę Biejat teraz?
W wyborach prezydenckich na prezydenta Warszawy zagłosuję za Magdaleną Biejat, na pewno.
Dobrze, na koniec bardzo, bardzo panu dziękuję. Robert Biedroń, europoseł, współprzewodniczący Nowej Lewicy ze Strasburga. Państwu też dziękuję i zapraszam jutro na popołudniową rozmowę w RMF.